co może, a czego nie może król Anglii. Dzisiaj przybliżę Wam rolę króla jako głowy państwa ze wszystkimi blaskami i cieniami. Zapraszam.
Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. A Wy słuchacie podcastu Po Królewsku. Zapraszam Was dzisiaj w kolejną wspólną królewską podróż, a podczas niej nie zapomnij dać kciuka w górę pod filmikiem na YouTube i ocenić podcastu w aplikacji Spotify. Zapraszam.
Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Po Królewsku. Dzisiaj zajmiemy się tym, co właściwie może król. To kolejny odcinek z serii Zawód Król, w którym przybliżam Wam, na czym właściwie polega praca monarchy w Wielkiej Brytanii. Jeżeli jeszcze nie przesłuchaliście poprzedniego z tej serii, to gorąco zachęcam. Tam mówię troszkę więcej o samej roli monarchy w Wielkiej Brytanii, ale także o jego licznych rolach. I dzisiaj zajmiemy się tylko jedną rolą z tych licznych jego ról i będzie to opowieść o monarsze jako o głowie państwa, czyli co właściwie może król, jak wygląda jego realna władza i jakie obowiązki z tego wynikają, a także czy naprawdę jest tak, że on nie wpływa na legislację w Zjednoczonym Królestwie. Monarcha w Wielkiej Brytanii jest głową państwa i funkcjonuje w systemie, który nazywamy monarchią konstytucyjną. I monarchia konstytucyjna to jest dość nowy koncept, bo ma zaledwie kilkaset lat. Wcześniej monarcha raczej realnie rządził niż panował. Teraz mówi się, że monarcha panuje, a nie rządzi. Wcześniej monarcha realnie rządził, ewentualnie z jakąś grupą doradców nad swoim krajem, nad swoim terytorium. Obecnie raczej panuje. I taki układ sił ma miejsce w większości monarchii na świecie obecnie w XXI wieku. Co ciekawe, w Wielkiej Brytanii nie ma żadnej konstytucji. Mówimy o monarchii konstytucyjnej, ale w Wielkiej Brytanii nie ma konstytucji w sensie książeczki na przykład z napisem konstytucja czy czymś podobnym. Nie możemy więc mówić na przykład, że coś jest zapisane w Konstytucji Zjednoczonego Królestwa, co jest bardzo ważne, dlatego że często ten błąd pojawia się w różnych opracowaniach. Jednak spokojnie, to nie jest tak, że tutaj wszystko jest pozostawione przypadkowi. Wielka Brytania to jest kraj, który jest dość mocno uporządkowany prawami i zasadami i te prawa i zasady regulują funkcjonowanie państwa, jego instytucji i relacji między tymi instytucjami i to możemy nazwać taką konstytucją. Często nazywamy też monarchię w Wielkiej Brytanii monarchią parlamentarną. No i tutaj jakby już nie ma wątpliwości, że ten parlament jest. Tak jak konstytucję, możemy się jeszcze zastanawiać, jak wygląda de facto ta konstytucja i w jakim rozumieniu. No to ten parlament naprawdę jest i monarchia parlamentarna w Wielkiej Brytanii jak najbardziej występuje. Jednak w naszym rozumieniu systemu państwa, gdzie wszystko jest zwykle dookreślone w kilku dokumentach, no to system brytyjski jest koszmarnie zawiły. I wynika to na przykład z tego, że inaczej niż na przykład w Polsce, w Zjednoczonym Królestwie jest ta wielowiekowa ciągłość państwa i przepisów prawa. W Polsce czegoś takiego nie mamy. Mieliśmy różne systemy i ten kraj albo istniał przez ostatnie kilka wieków, albo nie istniał. A w Zjednoczonym Królestwie rzeczywiście jest ta wielowiekowa ciągłość prawa i to oznacza, że na przykład zastosowanie mają akty prawa z XVIII wieku. No, takiej sytuacji w Polsce nie mamy. Chyba nie mamy. Nie, no raczej nie mamy. Za to w Wielkiej Brytanii te akty prawa z XVIII wieku mają czasami zastosowanie. No i wiele z tych rzeczy, które może czy nie może robić monarcha, no to jest czasem bardziej zwyczajem niż de facto prawem. Ogólnie czasem słyszymy, że monarcha brytyjski może na przykład wypowiedzieć wojnę i decydować o pokoju. Może, technicznie rzecz biorąc, może, ale tego nie robi. Teoretycznie może na przykład też ustanawiać nowe podatki, ale tego nie robi. Nie robi tego, bo w biegu historii oddał swoją władzę rządowi i parlamentowi. I w gruncie rzeczy, z tych rzeczy, które może robić, zostało mu naprawdę niewiele. to, co może robić, jest nazywane prerogatywami królewskimi. I to są takie uprawnienia, które ma król. I one też nie do końca mają zastosowanie, ale ogólnie rzecz biorąc, są to uprawnienia na przykład do mianowania i odwoływania ministrów, regulowania służby cywilnej, wydawania paszportów, wypowiadania wojny, zawierania pokoju, kierowania działaniami wojska oraz negocjowania i ratyfikowania traktatów, sojuszy i umów międzynarodowych. Jednak traktat nie może zmieniać prawa wewnętrznego Zjednoczonego Królestwa, a w takich przypadkach konieczna jest ustawa parlamentu. Suweren, monarcha jest też szefem sił zbrojnych, o czym mówiłam już w poprzednim odcinku z tej serii, a także akredytuje brytyjskich wysokich komisarzy, ambasadorów i przyjmuje szefów misji z innych państw. I niektóre rzeczywiście z tych prerogatyw królewskich mają zastosowanie i są pielęgnowane przez lata. O niektórych zapomniano, niektóre po prostu są oddane tak naprawdę w ręce rządu i premiera. Jak każda głowa państwa, tak i monarcha w Zjednoczonym Królestwie ma prawa i obowiązki, no i właśnie możliwość wpływu na politykę państwa. Choć to ostatnie, jednak w trochę ograniczonym zakresie, w ograniczonym stopniu, no gdyż największy wpływ na politykę ma jednak rząd z premierem na czele, co powiedziałam przed chwilą. Większość rzeczy jest jednak przez premiera koordynowane i jest on takim realnym władcą państwa, jeżeli posługujemy się tą taką monarszą nomenklaturą. W Wielkiej Brytanii monarcha jednak pełni w dużej mierze tą rolę symboliczną i ceremonialną, a politycznie pozostaje neutralny. Przynajmniej tak myślimy, że pozostaje neutralny. W opinii publicznej ma być neutralny i rzeczywiście królowa Elżbieta II się dość mocno tego trzymała. Jeżeli chodzi o tę kwestię symboliczną i ceremonialną, a także reprezentację kraju na arenie międzynarodowej, no to na przykład król składa i przyjmuje oficjalne wizyty państwowe, czy to na przykład w wymiarze właśnie takich oficjalnych, organizowanych z pompą wizyt państwowych, czy na przykład prostszych spotkań, na przykład w pałacu Buckingham. I do tej kategorii można także zaliczyć przyjmowanie listów uwierzytelniających zagranicznych ambasadorów zaczynających swoją misję w Londynie. Prawo jest takie, że jeżeli państwo wysyła nowego ambasadora do jakiegoś kraju, na przykład Polska wysyła nowego ambasadora do Londynu, no to taki ambasador musi się uwierzytelnić, czyli musi być potwierdzone w pewien sposób, że on nie jest jakimś oszustem, tylko że naprawdę będzie sprawował tę funkcję. Teraz jest to troszkę, powiedzmy, taki zwyczaj może nieco staromodny, tak? Bo myślę, że jest wiele innych sposobów, aby to tak naprawdę sprawdzić, czy ta osoba jest tym, za kogo się podaje, no ale został taki zwyczaj, że zaczynając właśnie misję w danym państwie, ambasador ma ze sobą list uwierzytelniający, czyli taki list nadania, że ta osoba będzie sprawowała taką i taką funkcję. No, tutaj mówimy o funkcji ambasadora w danym kraju i taki list uwierzytelniający składa się na ręce głowy państwa przyjmującego, czyli na przykład w wypadku Wielkiej Brytanii ambasador Polski musi przyjechać do pałacu Buckingham, do króla Karola, złożyć na jego ręce właśnie ten list uwierzytelniający, no i od wtedy tak naprawdę już jest zupełnie oficjalnie przyjęty jako ambasador Polski na przykład w Wielkiej Brytanii. No to taka dygresja. O co chodzi w ogóle z tymi listami uwierzytelniającymi? Trochę tutaj jakichś smaczków dyplomatycznych. Ale co realnie może monarcha w systemie brytyjskim i jak realnie w tym systemie funkcjonuje? Podzieliłam tę sekcję na trzy krótkie sekcje, czyli relacja z premierem, relacja z parlamentem, a także wpływ na ustawy i na legislację. Jeżeli chodzi o relacje z premierem, no to wiadomo, są to cotygodniowe spotkania. Przyjęło się, że są to środowe spotkania. Są to spotkania zupełnie prywatne i ich treść pozostaje tylko między zainteresowanymi, są one poufne. Jest to okazja do omówienia różnych państwowych problemów, może szukania czasami rozwiązań, a może po prostu czasami zwierzeń premiera do króla, czy wcześniej królowej. I o ile powstało kilka interpretacji tych rozmów, czy to w The Crown, czy to w sztuce na przykład Audiencja, nikt o nich nie rozpowiada, a jedynie możemy się tak naprawdę domyślać, o czym panowie w tym momencie rozmawiają. Jest to także okazja do nawiązania między dwoma stronami nici porozumienia i zaufania. I tutaj też uaktywnia się taka zasada, że monarcha ma prawo być konsultowany, ma prawo do zachęcania do jakichś działań albo też ma prawo do ostrzegania. Po angielsku to jest the right to be consulted, the right to encourage and the right to warn. I generalnie monarcha podczas na przykład tych spotkań z premierem może być konsultowany, może ostrzegać i może zachęcać premiera do czegoś, ale no, ponieważ monarcha powinien być politycznie neutralny, no to też jest to poufne, tak? I ewentualnie, jeżeli monarcha miałby jakiś wpływ na politykę, no to w tym przypadku tylko i wyłącznie przez premiera. Kolejną kwestią jest relacja monarchy z parlamentem. I tutaj jest kilka ciekawych rzeczy. Po pierwsze, jest to mianowanie premiera i rządu, ale mówimy tu o rządzie w takim rozumieniu polskim, czyli gabinet premiera. Chodzi tutaj po prostu o ministrów, dlatego że rząd w znaczeniu government, a nie kabinet, to są dwie różne rzeczy w systemie brytyjskim. Ale powiedzmy, że tutaj mówimy o polskim rozumieniu słowa rząd, także tak, czyli rząd z ministrami. W każdym razie monarcha ma prawo i rzeczywiście je konsekwentnie używa tego prawa. Jest to po prostu brytyjska tradycja, że monarcha mianuje premiera. Po wyborach monarcha zaprasza do siebie lidera zwycięskiej partii, aby poprosić właśnie o sformowanie rządu w jego imieniu. Zdarza się, że premier zmienia się także między wyborami i wtedy monarcha po prostu powołuje na stanowisko premiera nowego lidera rządzącej partii. Kiedyś rzeczywiście mogło być tak, że monarcha jakby wybiera sobie tego premiera, że on go realnie powołuje. Teraz jest to po prostu tradycyjne mianowanie, zaproszenie do sformowania rządu. O co chodzi z tym w jego imieniu? Chodzi o to, że w Wielkiej Brytanii, to są właśnie te zaszłości historyczne, rząd to jest tak naprawdę His Majesty's Government albo Her Majesty's Government, czyli rząd jakby królewski, tak? W imieniu króla rządzący. Więc tu są takie różne zaszłości historyczne. Realnie po prostu oprócz tej wspaniałej nomenklatury i długiej nazwy jest to rząd Wielkiej Brytanii. Oczywiście tak jak mówiłam w takim rozumieniu polskim, czyli rząd z ministrami. Tak jak król powołuje premiera, tak? Prosi o powołanie, o sformułowanie rządu w swoim imieniu, tak? I na końcu tego cyklu występuje osoba króla, dlatego że monarcha rozwiązuje rząd i parlament przed wyborami powszechnymi. I to nie jest tak raczej, że po prostu król sobie mówi, rozwiążę sobie teraz parlament, niech tutaj sobie z tym radzą, tylko po prostu jest to wtedy, kiedy rząd uzna za stosowne albo po 5 latach. Dlatego, że taka kadencja powiedzmy parlamentarna, wybory muszą się odbywać w Wielkiej Brytanii co maksymalnie 5 lat, chyba że partia rządząca rozwiąże parlament, zdecyduje o rozwiązaniu parlamentu wcześniej i powoła właśnie wybory wcześniej. Na przykład, kiedy świetnie sobie radzi i jest pewna, partia jest pewna, że wygra wybory, to może rzeczywiście to ogarnąć wcześniej i wtedy król po prostu, rozwiązujemy, róbcie wybory. Kolejną sprawą jest uroczyste otwarcie sesji parlamentu i to jest ten moment relacji parlament-monarcha, z której chyba najlepiej te relacje znamy. Dlaczego? Jest to bardzo, bardzo uroczyste otwarcie sesji parlamentu. Odbywa się ono co jakiś czas. Ciężko powiedzieć dokładnie co ile. Ostatnio nie było to może aż tak bardzo regularnie i tradycyjnie jak wcześniej. Parlament w Wielkiej Brytanii działa w sesjach parlamentarnych, które trwają wiele, wiele miesięcy. I takie oficjalne otwarcie sesji parlamentu ma miejsce albo po wyborach powszechnych, jako pierwsza sesja nowego parlamentu, albo właśnie w trakcie kadencji parlamentu, kiedy jakby decyduje się o zamknięciu sesji i otwarciu nowej sesji parlamentarnej. I to otwarcie sesji parlamentu jest naprawdę zrobione z dużą, dużą pompą. I jest to jedna z niewielu okazji, aby zobaczyć króla, czy wcześniej królową w takim prawdziwym królewskim wydaniu, czyli w futerkach, w koronach, w odświętnych ubraniach. My myślę, że mamy jeszcze ten obraz właśnie z koronacji dosyć żywy w naszych głowach, ale no jeżeli chodzi na przykład o królową Elżbietę II, to rzeczywiście to była taka bardzo okazja pełna splendoru, pompy i właśnie koron i klejnotów. I tradycyjnie na takie otwarcie sesji parlamentu, na przyjazd do parlamentu była wykorzystywana karoca, powóz, także to dodawało dodatkowo takiego animuszu. Teraz coraz częściej są to samochody, ale i tak jest to naprawdę taki dziwny, trochę jakby ala średniowieczny spektakl. Możecie sobie zobaczyć na YouTubie, jak to wyglądało. Ostatnie otwarcie sesji parlamentu miało miejsce w maju 2022 roku i wtedy w imieniu Elżbiety II otworzył go jeszcze wtedy książę Karol. To była niezwykła sytuacja, no po prostu królowa Elżbieta II fizycznie, zdrowotnie nie była w stanie stawić się w parlamencie i poprosiła swojego syna, aby w jej imieniu otworzył sesję parlamentu jej parlamentu, tak? Jej rządu. Wcześniej miało to miejsce rok wcześniej, był akurat początek maja w 2021 roku i tam królowa Elżbieta II stawiła się po raz ostatni właśnie na uroczystości otwarcia sesji parlamentu. Ważną częścią tego rytuału otwarcia sesji parlamentu jest mowa monarchy. Teraz to jest King's Speech, kiedyś to było Queen's Speech i to jest przemowa, którą monarcha odczytuje i nie jest to przemowa, którą sam przygotowuje, tylko jest to przemowa przygotowana przez rząd, gdzie wymieniane są proponowane projekty i linia polityczna na daną sesję parlamentu. Kiedy słucha się takiej mowy, to powiem szczerze, że nawet człowiek się czuje tak troszkę dziwnie. Szczególnie kiedy Elżbieta II właśnie odczytywała te mowy, dlatego że ona była znana ze swojej takiej publicznej apolityczności, a ta przemowa jest naprawdę mocno polityczna i często tam były takie sformułowania czy zwroty, których w innych okolicznościach z ust Elżbiety II byśmy chyba nie usłyszeli publicznie. Trzecia sprawa to obserwowanie aktywne sceny politycznej i spraw państwowych, a także wpływ na legislację w państwie. Jednym z najbardziej ikonicznych przedmiotów, które kojarzymy z monarchią brytyjską, są te słynne czerwone pudełka. Czerwone pudełka króla, następca tronu ma takie zielone pudełka. Codziennie monarcha dostaje od rządu dokumenty do wglądu na temat spraw bieżących. Są to różne briefingi na temat spraw wewnętrznych, jak i zagranicznych, projekty ustaw czy rzeczy wymagające jego podpisu. I dużą część dnia królowa Elżbieta II, czy teraz król Karol, właśnie spędza na czytaniu tych dokumentów z tych pudełek, zapoznawaniu się po prostu z tym, co piszczy w trawie, co się dzieje w kraju. A jak już wspomniałam wcześniej o tych podpisach, no to muszę Wam powiedzieć o czymś dość ważnym, jeżeli chodzi o tutaj moc czy niemoc króla, czyli o tym, że przed tym, aż przegłosowana w parlamencie ustawa wejdzie w życie i stanie się prawem, to musi ją podpisać król. I to jest tak zwany royal assent, czyli po prostu powiedzmy królewska zgoda. Teoretycznie król może zawetować taką ustawę, czyli kiedy już została ona przegłosowana w parlamencie i ma wejść w życie, no to mógłby ją zawetować, i nie dać swojej zgody właśnie na wprowadzenie prawa, ale w realu no to się nie wydarzyło od 1708 roku i ta zgoda zawsze była dawana. To można porównać do takiego prawa weta, jakie na przykład ma polski prezydent, ale no w Polsce prezydent historycznie częściej używał tego prawa weta niż monarcha w Wielkiej Brytanii, no bo właśnie jak powiedziałam, ostatni raz to prawo weta było użyte w 1708 roku. Ale to, co ciekawe i może jest nawet bardziej warte zauważenia niż to właśnie rutynowe podpisywanie przegłosowanych już ustaw, to jest wpływ monarchy na legislację jeszcze przed właściwym przeprocesowaniem takiej na przykład ustawy w parlamencie. I można by to nazwać takim królewskim lobby, no i przywilejem bardzo detalicznego wglądu do procesu legislacyjnego i do projektów ustaw, które czasami może nawet nie pojawiły się jeszcze w parlamencie, ale gdzieś tam już kiełkują. O co chodzi? Chodzi o to, że rodzina królewska, czy bardziej dwór, zabezpiecza swoje interesy. Zabezpiecza interesy korony, rodziny królewskiej, a także majątku rodziny królewskiej. I lobbuje rząd, ministrów, aby prawodawstwo, które jest formułowane w Wielkiej Brytanii, było jak najbardziej, że tak powiem, łagodne i jak najbardziej po myśli monarchy w jego sprawach. Tutaj raczej to lobbowanie i zmiany, które następowały, nie miały takiego wpływu na ogół społeczeństwa, ale właśnie powodowały, że no monarcha i rodzina królewska stoi niejako ponad prawem, albo inne prawa dotyczą właśnie tej uprzywilejowanej grupy społecznej, jaką jest rodzina królewska. I obecnie jest to około 160 wyjątków w prawie brytyjskim, które odnoszą się właśnie do monarchy i jego własności w różnych aspektach. Na przykład monarcha nie musi podporządkowywać się niektórym aspektom prawa pracy. I to nie w kontekście swoim, tylko w kontekście osób, które są zatrudniane przez monarchę. No i na przykład, jeżeli chodzi o to prawo pracy, no to nie musi podporządkowywać się na przykład niektórym aspektom prawa antydyskryminacyjnego, przepisów na przykład dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracowników albo ich emerytur. I szczególnie te wyjątki dotyczące prawa pracowników są kontrowersyjne i większość wyjątków w tej kwestii miała miejsce w latach 60. i 70. I monarcha może także uniknąć licznych podatków dzięki swojemu po prostu lobby albo na przykład niezapowiedzianych kontroli ochrony środowiska specjalistów od ochrony środowiska w posiadłościach króla. Jest to przede wszystkim, to lobbowanie ma na celu przede wszystkim ochronę naprawdę dużego portfolio nieruchomości, posiadłości i terenów należących do rodziny królewskiej. Czy to bezpośrednio do króla, czy na przykład do następcy tronu. To jest dosyć skomplikowany temat, ale następca tronu dziedziczy, czy zarządza naprawdę dużym portfolio różnych terenów i nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Także tutaj lobbuje się, aby te prawa, które są wprowadzane w Wielkiej Brytanii, były jak najbardziej łaskawe dla tych terenów. I tutaj odsyłam Was do artykułu The Guardian. To jest artykuł, który wyjaśnia w szczegółach właśnie to, o czym opowiedziałam, te wyjątki, które są zrobione dla rodziny królewskiej. To nie jest tak, że każde takie lobbowanie dotyczące jakiejś ustawy przechodzi tak jakby i jest akceptowane, dlatego że takie lobbowanie według The Guardian miało miejsce do ponad 1000 ustaw, ale udało się to 160 razy, żeby rzeczywiście takie nagięcie, powiedzmy, tych ustaw dla profitu rodziny królewskiej zostało wprowadzone. Także odsyłam do The Guardian, zostawię Wam link do tego artykułu, także takiego filmiku na YouTubie, który towarzyszy temu artykułowi po prostu w opisie. Dodatkowo warto wspomnieć, że monarcha ma dosyć szeroki immunitet i tutaj chodzi o na przykład sprawy karne, aresztowanie, ale także powództwo cywilne, a jego majątek nie podlega egzekucji ani przejęciu. Reasumując, przygotowując się do tego odcinka, znalazłam masę filmików na przykład na YouTubie, na TikToku i tak dalej, które robią mega sensację z tego, że na przykład król Karol może wywołać wojnę albo może zrobić coś innego, co generalnie, no w teorii może, ale monarchowie tego w Wielkiej Brytanii po prostu nie robią. I tutaj musimy bardzo zwracać uwagę na ten zwyczaj, czyli to, co się przyjęło i co zostało do XXI wieku, a to, co odpadło gdzieś tam i zostało zapomniane albo po prostu nieużywane w biegu historii, kiedy parlament i premier zdobywali coraz więcej uprawnień i coraz więcej możliwości rządzenia w kraju, a konsekwentnie król czy monarcha je tracił. I to, co jest chyba najciekawsze, no to dla mnie przynajmniej są te zakulisowe wpływy. No bo tak jakby nie można wpływać, tak? Monarcha nie może wpływać realnie na to, jak wygląda państwo, ale ma to soft power, jest świetnym dyplomatą, świetnie reprezentuje kraj na zewnątrz, o czym też mówiłam już w poprzednim odcinku. No i ten smaczek ochronieniu własnych interesów na przykład przez lobbying myślę, że jest bardzo ciekawy. Tak jak mówiłam, odsyłam do artykułu The Guardian, gdybyście chcieli o tym akurat wiedzieć więcej. Dziękuję Wam za kolejny odcinek podcastu. To jest drugi odcinek w tej serii. Jeszcze zrobię chyba jeden za kilka tygodni, który obejmuje inne rzeczy, które robi król i jak pracuje król. Mam nadzieję, że dzięki temu przybliżam Wam trochę to, co realnie jakby należy do obowiązków królewskich i co Karol musi w swoim napiętym kalendarzu pomieścić. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie tego odcinka. Jak zawsze możecie mnie znaleźć na Instagramie po królewsku. Będzie mi bardzo miło, jeżeli skomentujecie ten odcinek, dacie kciuka w górę na YouTube lub zostawicie komentarz na Spotify i ocenicie w Apple Podcasts lub Spotify. No i jak zawsze przypominam o możliwości postawienia mi kawy. Link jak zwykle w opisie, a my słyszymy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa!